Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już gość, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Narodowy Bank Polski poinformował, że intensyfikuje pracę nad cyfrowym pieniądzem banku centralnego. Niewykluczone, że zaplanowana na nowy rok analiza potencjalnych skutków emisji cyfrowego złotego wykaże konieczność przejścia do dalszych prac w tej sferze. Bardzo tajemniczo to brzmi. Cyfrowy złoty, co to właściwie oznacza i jak to mogłoby wyglądać? I czy mamy się bać, czy nie, panów zdaniem? Może pan Robert Raszczyk.
Ja powiem tak, ja osobiście jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o taką formę wymiany środków pieniężnych, bo chyba tak to należy nazwać. Słysząc o walutach cyfrowych, no na myśl przychodzi od razu Bitcoin, chyba ten najbardziej znany w świecie medialnym chyba, czy popkulturalnym już nawet, gdzie słyszy się naprawdę jakieś niebywałe historie na temat Bitcoinów. Wiemy, że Elon Musk jest no nie tylko fanem, ale wiadomo, że on też na tym swoje biznesy robi. Czym tak naprawdę jest waluta cyfrowa banków centralnych? Albo co ma w planach. Ona przede wszystkim umożliwia konsumentom bezpośrednią, albo za zadanie miałaby umożliwić bezpośrednią relację z bankiem centralnym, co aktualnie dla klientów detalicznych albo dla przedsiębiorców nie jest możliwe. Muszą to oni robić poprzez na przykład banki komercyjne. A co za tym idzie? Zmniejszony koszt transakcji i rozliczeń, a także usprawniona dystrybucja subwencji. No wiadomo, mówi się to również o tych negatywnych spostrzeżeniach. Ja powiem, jakby kończąc już moją wypowiedź, moje zdanie jest bardziej na, jeżeli chodzi o bycie pozytywnym do tego tematu albo negatywnym, bardziej jestem sceptyczny. No biorąc pod uwagę na przykład, kto uruchomił, jakie banki centralne uruchomiły do tej pory swoje cyfrowe waluty, a jest to Senegal, Wenezuela, Iran i Urugwaj. Nie mając nic przeciwko tym państwom, widzimy, że państwa gospodarczo rozwinięte nie mają w swoich bankach centralnych jeszcze tej waluty.
No chyba Chiny jeszcze są daleko posunięte w pracach.
W pracach tak, natomiast nie uruchomiły jeszcze.
Mhm. Dariusz Wieczorek.
Tak, no więc jeżeli chodzi o pieniądz cyfrowy emitowany właśnie przez banki centralne, on rzeczywiście różni się od pieniądza bezgotówkowego, z którego korzystamy w tym momencie w relacjach z bankami komercyjnymi. Ja się zgadzam z tym, co tutaj przed chwilą powiedział pan dyrektor, że no tutaj ta rola banku centralnego musiałaby się zmienić, tak? Dlatego że dotąd bank centralny jest bankiem banków, nie zaś bankiem obywateli. I to jest dość istotna różnica. Tutaj w ogóle cały system bankowy uległby zmianie, gdyby ten pieniądz cyfrowy został wprowadzony. Natomiast no, są tutaj pewne argumenty za tym, żeby rzeczywiście te prace prowadzić. Te prace na razie są na bardzo wczesnym etapie, no bo tutaj bank centralny de facto nic takiego nie zapowiedział poza tym, że będzie kontynuował analizy nad skutkami ewentualnego hipotetycznego wprowadzenia takiego pieniądza centralnego. Zdaje się, że na wiosnę był taki dokument wydany przez NBP, no, który wskazywał na to, że rzeczywiście bank centralny, nasz krajowy, jest raczej sceptyczny rzeczywiście co do wprowadzenia tej formy pieniądza w najbliższym czasie. Natomiast no, świat się zmienia i tutaj trzeba patrzeć na to, że takie prace też przygotowawcze, ale bardziej zaawansowane niż u nas, są prowadzone przez w Europejskim Banku Centralnym. Tak? No, my jednak jesteśmy ściśle powiązani ze strefą euro, Poza tym musimy też pamiętać o tym, czy wspomnieć o tym, że giganty technologiczne jak Facebook czy Google również szykują się do tego, żeby wprowadzić coś w rodzaju swojej własnej waluty. Tutaj ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może brzmieć jak jakaś pieśń przyszłości, coś bardzo takiego futurystycznego.
Chociaż w ich przypadku to chyba nie jest pieśń przyszłości, oni działają szybko.
Właśnie, tak. Tutaj nawet coś takiego jak kryptowaluty, prawda, jak Bitcoin. Tutaj są to pieniądze niesterowane przez żaden bank centralny. To jest zjawisko nowe, czy stosunkowo nowe, powiedzmy na przestrzeni ostatnich 10 lat zaistniało w naszej rzeczywistości. I tutaj jeszcze raz powtórzę, świat się zmienia, a więc warto trzymać rękę na pulsie po to, żebyśmy byli przygotowani na to, żeby w pewnym momencie być może nie zostać w ogonie, tak? I tutaj wtedy, kiedy będzie rzeczywiście taka konieczność, żeby ten pieniądz cyfrowy, tego cyfrowego złotego wprowadzić.
Mhm. Same kryptowaluty, tak jak pan stwierdził, z czym się oczywiście zgadzam, są, można to nazwać, niezależne, czyli tutaj wpływu na te kryptowaluty nie mają ani banki centralne, nie mają narzędzi do tego, żeby jakkolwiek wpływać. Stopy procentowe i tak dalej, to wszystko pozostaje z boku. Również kwestia zaufania do instytucji, do banków, do banków centralnych pozostaje tutaj z boku, więc obawiam się, że jest to taka wolna amerykanka. I pytanie, czy jesteśmy wszyscy przygotowani na tego typu wolność?
Mm-hmm. No właśnie, mówi się, że cyfrowy pieniądz wyeliminowałby gotówkę. Gdyby tak się stało, zostajemy na rynku polskim i wokół Narodowego Banku Polskiego. Czy to by panów zdaniem rozwiązało problem z szarej strefy, czy szara strefa znalazłaby sobie inny sposób bytowania?
W moim głębokim przekonaniu nie ma przyzwolenia społecznego, i to zarówno w Polsce, jak i w ogóle na świecie, na to, żeby wyeliminować szarą strefę. No jednak szara strefa istnieje, szara strefa, czarna strefa, przecież tutaj mówimy o naprawdę ogromnych pieniądzach. Ja rozumiem, że tutaj być może powinniśmy dążyć do tego, żeby wyeliminować różne tam zjawiska patologiczne czy negatywne, niepożądane społecznie, jak na przykład, nie wiem, dajmy na to narkotyki czy prostytucję, ale przecież to istnieje i to trudno założyć, że tutaj nagle przestanie istnieć. Tak, ja tutaj już nie będę mówił o tym, że czy kafelkarz, czy mechanik, to raczej tutaj faktur nie wystawia, tak? Albo nie wiem, jeżeli krzywdzę tutaj tych, którzy wystawiają, to bardzo przepraszam. Natomiast wiemy, jak wygląda rzeczywistość, prawda?
Jeżeli chodzi o szarą strefę, to ja jako przedsiębiorca mogę państwu powiedzieć, że ostatnio dużo na ten temat czytam, zapoznaję się z różnymi aktami prawnymi. Wiadomo, że od przyszłego roku mają być zmiany, które mają ukrócić, uniemożliwić, zdegustować ludzi do szarej strefy. Oczywiście wszelkie niedogodności związane z płaceniem tak zwanym pod stołem, tym będzie obciążony pracodawca. Okej, z drugiej strony wiadomo, że będzie nowy ład i będą inne podatki, więc niestety to jest temat na to całkiem inna audycja. Moglibyśmy bardzo godzinami, bardzo długo na ten temat rozmawiać, ale czasami mam wrażenie, że wprowadzane nowe prawo, nowy ład wyklucza się. Z jednej strony działanie przeciw szarej strefie, z drugiej strony podwyższenie podatków, a więc gdzieś tam nie powiedziałbym, że jest to zachęta, ale na pewno jest to krok właśnie w tym kierunku, żeby ludzie znowu zaczęli myśleć, jakby tutaj więcej dostać na rękę, czyli pewne dochody jednak schować.
No więc właśnie, tutaj krótko mówiąc, jeżeli, to jest oczywiście hipoteza, nie ma przyzwolenia społecznego na to, żeby wyeliminować gotówkę, to w tym momencie większość musiałaby za takim rozwiązaniem jak zlikwidowanie gotówki zagłosować, tak? Bardzo proszę mi pokazać taką większość parlamentarną, która by się odważyła na wprowadzenie takiego kroku.
Ale my w Polsce uwielbiamy gotówkę. Proszę zauważyć.
Dokładnie, tak.
Prawie każdy sklep, gdzie się wejdzie, a nawet leży terminal i człowiek pyta, czy może zapłacić kartą, to bardzo często ostatnio słyszę, że no właśnie niechętnie, nie za bardzo, nie ma takiej możliwości. Aktualnie terminal nie działa.
No właśnie, no będziemy obserwować, jak to wszystko będzie wyglądało. Z tego, co panowie mówią, małe są szanse na to, aby pieniądz cyfrowy szybko zagościł w naszych, no, trudno powiedzieć, portfelach, nie wiem, smartfonach.
Czy płatności cyfrowe jako taki, wymiana pieniądza cyfrowego, to już ma miejsce. Przecież wszyscy płacimy kartami, PayPalem i tak dalej, bez robienia reklamy, ale sama waluta cyfrowa. Waluta banku centralnego jest koniecznie potrzebna.
Pani redaktor, ja dopowiem tylko, że nie powiedziałem nic takiego, że szybko nie nadejdzie ten pieniądz cyfrowy. Natomiast no, rzeczywiście myślę, że to zależy od czynników zewnętrznych.
No i nie będzie to proste na pewno. Nie będzie to proste.
Od tego, jak się będzie rozwijał świat. Po prostu jak się będzie rozwijał świat. W pewnym momencie, jeżeli się okaże, że na świecie w największych gospodarkach ten pieniądz cyfrowy funkcjonuje, no to nie mam wątpliwości, że on bardzo szybko się pojawi także w Polsce.
A my zmieniamy temat. Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ-u przewiduje, że do 2050 roku ludność świata osiągnie liczbę 9 miliardów 700 tysięcy, prawie 10 miliardów, czyli o 2 miliardy więcej niż obecnie. I około 70% tej ludności w 2050 roku będzie mieszkać w miastach, w porównaniu z dzisiejszymi 50%. Więc już teraz trzeba myśleć o miastach przyszłości, o smart cities, o ekomiastach, zielonych miastach, przypomina bankier.pl. Smart city, czyli co i czy my jesteśmy przygotowani na to, jak się powinna zmienić rzeczywistość w naszych miastach, no i jak szybko powinno to następować.
Brzmi to bardzo ładnie. Oczywiście użyłem już dzisiaj słowa marketingowo, ale tu znowu pojawia się to słowo marketingowo, brzmi przepięknie. Natomiast proszę wybaczyć, ja jakiś czas temu wyprowadziłem się z miasta, więc mnie to już mniej dotyczy. Ale mieszkając jeszcze w mieście i teraz rozmawiając ze znajomymi i słysząc, jakie problemy komunikacyjne są, szczególnie w nowych, na nowych osiedlach, gdzie no, nowych mieszkań przybywa w ekstremalnym tempie, ale infrastruktura kuleje, no to zastanawiam się nad tym, czy idea Smart City jako taka ma szansę szybkiego wprowadzenia u nas w Polsce. Obawiam się, że może być wprowadzona na zasadach tak, pochwalenia się, że jesteśmy smart, jesteśmy eko. Natomiast taki szary człowiek nadal będzie musiał, no niestety, ale stać w korku i się denerwować.
No właśnie, to znaczy, proszę.
Jest moda w tym momencie na ekologię i myślę, że to dobrze w sumie, jakby nie patrzeć. Natomiast tutaj oczywiście no, te rozwiązania zielone, ekologiczne, czy też inteligentne, smartne można powiedzieć, są niestety cały czas bardzo drogie i tutaj w momencie, w którym włodarze danego miasta mają dylemat, czy zapłacić 4 razy więcej za autobus wodorowy, czy wybudować może zamiast tego jednego autobusu przedszkole albo pół przedszkola, no to w tym momencie odpowiedź nasuwa się sama. Tak? W gruncie rzeczy, dopóki te rozwiązania ekologiczne, jeszcze raz powtórzę, ze wszechmiar słuszne jako kierunek, są tak drogie, no to tutaj raczej nie można mówić o jakimś przełomie. Oczywiście, czy należy sadzić drzewa? Należy sadzić drzewa, tak? Czy należy zakładać parki w miastach? Należy zakładać parki w miastach. Czy należy, nie wiem, ustawiać stojaki na rowery przy paczkomatach albo na jakichś węzłach komunikacyjnych, na dworcach powiedzmy? Oczywiście, że tak. Jeżeli to jest smart city, no to świetnie, no to hura. Natomiast jeżeli ma to oznaczać budowanie po pierwsze budynków bezemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie, które byłyby znacznie droższe, no to w tym momencie należy zapytać obywateli, którzy to jednak finansują, jakby nie patrzeć z podatków, czy aby na pewno takie rozwiązania im się podobają.
Mhm. Tego typu pytania właśnie, czy powinniśmy, to trochę tak brzmi jak pytanie, czy powinniśmy być piękni i bogaci. Wiadomo, że odpowiedź brzmi tak. Natomiast ja jestem fanem zawsze pójścia krok po kroku. I uważam, że zanim te modne kroki typu właśnie smart city, ekologia i tak dalej, zanim to wprowadzimy, powinniśmy wprowadzać w naszych miastach ideę poruszania się bez barier, gdzie brakuje na przykład dla osób niepełnosprawnych możliwości, nie wiem, spokojnego i normalnego dostępu do komunikacji miejskiej, do urzędów i tak dalej. Natomiast co za tym idzie? Oczywiście dalszy rozwój w kierunku smart i w kierunku eko. Pytanie tylko, czy muszą być to kwestie modowe? Otóż nie. Uważam, że wszyscy z nas, którzy mają dzieci, powinni się zastanowić nad tym, czy nasze dzieci, które tak bardzo kochamy i przecież dbamy o nie, tak, uważamy, żeby sobie, nie wiem, dziecko nasze nie potknęło się na chodniku i nie rozwaliło kolana. A tutaj w ogóle nie myślimy o tym, że jeżeli będziemy działać tak, jak działamy teraz, i to ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ekologia i tak dalej, ale jeżeli nie zrobimy nic w tym kierunku, to nasze dzieci bądź nasi wnukowie no będą mieli problem z normalnym życiem na ziemi. I no myślę, właśnie, że tutaj mało kto sobie z tego zdaje sprawę.
I zamiast... Proszę.
Właśnie, oczywiście ja się zgadzam z panem, z panem dyrektorem. Natomiast oczywiście krok po kroku, tak? To jest no, ze wszechmiar słuszna uwaga. Natomiast, no, krótko mówiąc, bliższa ciału koszula i jeżeli te dzieci, które tutaj rzeczywiście być może będą cierpiały na ocieplenie klimatu, czy nie będą miały tutaj, nie wiem, tlenu w powietrzu za kilkadziesiąt lat, to jest pewna wizja przerażająca oczywiście, natomiast no, z dzisiejszej perspektywy takim bieżącym problemem jest brak miejsca w przedszkolu na przykład. Tak? Ja
tutaj, i już musimy kończyć, niestety.
Tylko jedno ostatnie. Gdańsk buduje od około 20 lat sieć ścieżek rowerowych. Tak? No i to właśnie pokazuje tutaj tą ideę taką właśnie zieloną, ale to jest realizowane od wielu, wielu lat stopniowo, sukcesywnie.
I kończymy. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska, i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, zdrowych, wesołych świąt.
Bardzo dziękuję, wesołych świąt.